Komisja księży kardynałów i biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznała cud uzdrowienia wybrany do kanonizacji Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II, poinformowała włoska agencja ANSA. Papież zostanie ogłoszony świętym najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II, mówi, że jest to końcowy etap w procesie kanonizacyjnym, dlatego że, jak zauważa ksiądz profesor, samo stwierdzenie komisji lekarskiej nie było wystarczalne do stwierdzenia faktu, że miała miejsce nadprzyrodzona interwencja za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II.
Komisja księży kardynałów zbadała związek, jaki istnieje pomiędzy modlitwą osoby uzdrowionej a samym faktem cudownego uzdrowienia.
Jeżeli komisja kardynałów po rozpatrzeniu bardzo wnikliwych analiz teologów, właśnie badających kwestię związku między modlitwą osoby uzdrowionej a cudem za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II, orzekła, że ten związek istniał, są na to dowody, to mamy po prostu już praktycznie zamkniętą całą procedurę dotyczącą weryfikacji zarówno heroicznej świętości błogosławionego Jana Pawła, której wszyscy notabene byliśmy świadkami, ale też jego można by powiedzieć, niezwykłego, bo trudno powiedzieć wszechpotężnego, jedynie Pan Bóg jest wszechmocny, ale bardzo dotnego, takiego właśnie skutecznego wstawiennictwa u Pana Boga osoby świętej.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk zwraca też uwagę na krótki czas wysłuchania modlitwy o uzdrowienie za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II.
Wiemy, że to nie jest tylko jeden przypadek, ale wielu. Ten akurat został wybrany do takiego właśnie szczegółowego badania. Świadczy to, że błogosławiony Jan Paweł II naprawdę cieszy się bardzo wielką bliskością Pana Boga i może dla nas żyjących jeszcze na ziemi i odbywających pielgrzymkę wiary do nieba wypraszać wszelkie potrzeby.
Na uroczystość kanonizacji oczekują miliony wiernych na całym świecie, w tym rzesze wiernych, zwłaszcza z Polski.
Kolejny bezpardonowy atak na Kościół. Tym razem tygodnik Newsweek uderza w księdza arcybiskupa Henryka Hozera, metropolitę warszawsko-praskiego.
Z in vitro walczy jak diabeł ze święconą wodą, o ludobójstwie w Ruandzie milczy jak zaklęty, choć mógłby o tym wiele powiedzieć, czytamy w gazecie.
Mamy tu do czynienia z nawrotem mentalności komunistycznej, walki z Kościołem i Bogiem do końca, powiedział w audycji Aktualności Dnia profesor Piotr Jaroszyński. Artykuł powstał nie bez przyczyny, zaznaczył profesor.
On jest napisany po to, żeby uderzyć w księdza arcybiskupa Henryka Hozera, dlatego że bardzo jednoznacznie i w sposób racjonalny pokazuje, na czym polega zło zapłodnienia in vitro i dlaczego dla katolików in vitro jest nie do przyjęcia. Tu bardzo konkretnie, ponieważ przypomnijmy słuchaczom, że ksiądz arcybiskup Henryk Hozer jest z wykształcenia lekarzem i uprawiał ten zawód, zanim został misjonarzem, który właśnie udał się do Ruandy i tam również swoją wiedzę i doświadczenie medyczne mógł z pożytkiem okazywać parafianom, którzy tam mieszkają. Więc proszę zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia z kimś, kto jest bardzo kompetentny, zarówno od strony teologicznej, ale również od strony lekarskiej, od strony medycznej. I w związku z tym, jeżeli jako arcybiskup zabiera głos i mówi to w sposób tak bardzo wyraźny, to nie ma co się dziwić, że media, które są podporządkowane tej ideologii antyludzkiej i temu biznesowi, że one przypuszczą atak na księdza arcybiskupa.
W artykule wykorzystano 21-letni pobyt księdza arcybiskupa Henryka Hozera w Ruandzie. Pobyt obejmował okres strasznej wojny zwanej ludobójczą, zauważa profesor Jaroszyński. Podkreśla, że cała perfidia tego ataku polega na tym, żeby za ludobójstwo, jakie miało miejsce w Ruandzie, obarczyć Kościół katolicki, błogosławionego Jana Pawła II i księdza arcybiskupa Henryka Hozera.
Ponad 400 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy zakazującej zabijania dzieci przed narodzeniem ze względu na podejrzenie choroby.
Projekt wraz z podpisami złożył dziś w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji. To sprawi, że posłowie będą mieli kolejną szansę, by opowiedzieć się przeciwko zabijaniu chorych dzieci.
Obecnie blisko 95% tak zwanych aborcji dokonywanych jest na dzieciach podejrzanych o chorobę, w dużej mierze na dzieciach z zespołem Downa. Zabicie dziecka nienarodzonego dokonywane jest bardzo często w drugim trymestrze ciąży, gdy dzieci są już dobrze rozwinięte.
Mamy nadzieję, że tym razem dotrze do posłów, że zabijanie chorych dzieci to barbarzyństwo, mówi Aleksandra Musiał, członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Wiadomo ze statystyk zagranicznych, że 10-15% 1% tych dzieci rodzi się żywo w wyniku aborcji, ponieważ są to już duże dzieci, nawet 24-tygodniowe. Także no, posłowie nie mogą się już zasłaniać tym, że nie wiedzą, czym aborcja jest, że nie wiedzą, jak wygląda aborcja dzieci chorych. Także mamy nadzieję po raz trzeci, ponieważ to już w przeciągu 2 lat trzeci projekt ustawy, który zakazywałby aborcji. I tak jak mówię, mamy nadzieję, że tym razem do posłów dotrze ta informacja, że zabijanie chorych dzieci to barbarzyństwo i że tym razem okażą się ludźmi sumienia.
Premier Donald Tusk chce, aby dyskusje nad raportem w sprawie OFE trwały 2 miesiące.
Zapowiedział, że do Sejmu ostatecznie może trafić raport z jednym rekomendowanym wariantem. Resort Pracy i Finansów zaproponowali 3 warianty zmian w otwartych funduszach emerytalnych.
Szef rządu nie wykluczył, że wariant ostateczny może się w szczegółach różnić od tych przedstawionych w przeglądzie.
Jasnej i konkretnej odpowiedzi od premiera Donalda Tuska na temat powodu zaprzestania przez jego rząd inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej i budowy nowego portu dla Elbląga domagają się prezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na prezydenta miasta Elbląga.
Jarosław Kaczyński i Jerzy Wilk wystosowali w tej sprawie pismo do premiera. Czytamy w nim: mój rząd przygotował szczegółowy plan realizacji tej budowy. Niestety pan zaprzestał jego kontynuacji. Co więcej, z ostatnich informacji medialnych wynika, że zrobił to pan wbrew opinii rządowych ekspertów. Oczekujemy, że w trybie pilnym wyjaśni pan motywy swojego działania.
Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej stwierdził, że można marnować kolejne lata, ale można podjąć także to, co rozpoczęliśmy, tak żeby po wyborach nowy rząd mógł przystąpić fizycznie do realizacji planu.
Razem z panem Jerzym Wilkiem postanowiliśmy wystosować list do obecnego premiera, zwrócić się do niego o to, żeby tą sprawę podjął. Wszystkie plany są w tej chwili gotowe. Ci, którzy mówili, że się to nie opłaca, no, mówili nieprawdę. Są ekspertyzy obecne z tego czasu, z czasów rządu premiera Tuska, które wskazują na to, że to jest przedsięwzięcie opłacalne, sensowne gospodarczo. I stąd właśnie to postanowienie, żeby publicznie zwrócić się do pana premiera o podjęcie tej sprawy. Dzięki temu w momencie zmiany rządu będzie można już przystąpić ostatecznie do realizacji. Czas się liczy.
Tymczasem Jerzy Wilk zwrócił się z apelem do Elblążan o oddanie głosu w niedzielnej drugiej turze przedterminowych wyborów w Elblągu. Podkreślał on, że razem możemy zrobić wiele dla miasta.
Mógłbym być prezydentem wszystkich Elblążan, dlatego proszę ich o głosy, nawet te osoby, które nie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. A proszę je dlatego, żeby nie doszło do pewnego rodzaju absurdu, że w referendum odwołaliśmy władzę Platformy Obywatelskiej i ponownie po 2 miesiącach te same władze, właściwie z niewielkimi różnicami w składzie, ponownie rządziłyby naszym miastem.
471 tysięcy złotych ma zapłacić stacja TVN za znieważenie polskiej flagi.
Sąd Najwyższy oddalił dziś skargę kasacyjną nadawcy od wyroku sądu apelacyjnego nakładającego taką karę za akcję, którą przeprowadzili w marcu 2008 roku uczestnicy programu Kuby Wojewódzkiego.
W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że wolność słowa nie jest prawem absolutnym i podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy. Ograniczenia takie dopuszcza zresztą zarówno konstytucja, jak i przepis artykułu 10 ustęp 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie z artykułem 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, godło, barwy i hymny znajdują się pod szczególną ochroną, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.
I jeszcze na zakończenie prognoza pogody. Jutro na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze.
Na termometrach od 22 do 25 stopni na wybrzeżu, od 25 do 28 na pozostałym obszarze.
Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w rejonach burz dość silny i silny, w porywach do 70 km na godzinę, południowy.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 1002 hektopaskale.
Prognozą pogody zakończyliśmy. Wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy państwu za uwagę.